Bardzo serdecznie Was witam. Cieszę się, że mogę tutaj być razem z Wami. Sprowokował temat Andrzej. Zapewne wiecie, o czym mam mówić. Życie błogie czy ofiarne? No powiedzmy sobie od razu, jakie wypada. A więc ofiarne, zgadza się, nie? Okej, no to kończymy. Dzięki. To jest takie proste, nie? I w takim razie, no, o czym tu mówić? Przede wszystkim, słuchajcie, no, ja się ogromnie cieszę, że mogę tutaj być razem z wami, ale ten czas też dla mnie jest pewną taką możliwością, szansą takiej refleksji. Ja wiem, że my jako mężczyźni mamy to do siebie, że my wiele słyszymy, wiele musimy wysłuchiwać i mamy pełne głowy, a ten czas zarezerwowany dla nas jest przede wszystkim takim czasem dzielenia, spotkania. Nie wiem, Andrzej mówił o kawie, coś tam w bufecie, może jeszcze coś tam jest, a może barek się znajdzie, nie dla kierowców, nie wiem. Ale po prostu warto ten czas spędzić no, aktywnie i też chciałem pójść właśnie w tym kierunku, żebyśmy tą prowokację niejako tego tematu, wręcz oczywistą, próbowali jakby przenieść na nasze grupy, które będą po tym naszym spotkaniu tutaj. A więc błogie czy ofiarne? No wypadałoby, że ofiarne, nie tak pobożnie, by to przynajmniej zabrzmiało. Więc dlaczego nasze życie ma być ofiarne? Każdy z nas, niezależnie od tego, co robi, ma jakieś tam kierunki w życiu wyznaczone. Spróbujcie przyjrzeć się stylowi waszego życia. Coś tam nas pochłania, coś tam, w co się angażujemy. I to są przede wszystkim takie trzy chyba zasadnicze miejsca. Bo to są różne ścieżki, na których gdzieś tam wyznaczamy sobie cele. Natomiast ja bym chciał tylko zwrócić na kilka, tak trzy zasadnicze, które po prostu niech będą takim, no, taką zajawką tego, co naprawdę w nas gra, czym się możemy podzielić, z czym się możemy zgodzić bądź nie, po prostu spotkajmy się z tymi myślami. A więc przede wszystkim tym celem to jest chyba dla nas po prostu zwyczajne bycie mężczyzną. Niby takie oczywiste, a widzimy, jak ta popkultura z nas robi, kogo z nas robi tak naprawdę. Facet jest zagubiony. Sami widzicie po prostu, co przeżywamy. Albo po prostu jesteśmy zapracowani, albo bez pracy, albo jesteśmy obciążeni byciem w rodzinie, albo po prostu uciekamy od tego wszystkiego, albo jesteśmy singlami, którzy nie dają rady, albo pniemy się w korporacjach jako korpolutki, albo po prostu mamy przechlapane, bo nie udaje nam się awansować i cały czas po prostu gdzieś tam koło czegoś się kręcimy. Więc chciałbym uderzyć w taki jakby zasadniczy wątek. Bycie mężczyzną. To tutaj chyba nieraz słyszeliście z tego miejsca, dlatego ja nie tyle chcę mówić, co prowokować i po prostu ewentualnie podzielić się też moim przeżywaniem, moją biedą, moją frustracją, ale też moją radością. A więc bycie mężczyzną to przede wszystkim, jeżeli ja jestem mężczyzną, to ktoś wokół mnie jest kobietą. Okej, okay. Witam w klubie. A więc po prostu, więc moja dziewczyna, pozdrawiam studentów, żona, matka moich dzieci, a więc to jest ta jedna przestrzeń, a więc cel, którym po prostu jest przede mną i ścieżka, która prowadzi do osiągnięcia tego celu, czyli spełnienie się jako facet. Oczywiście tutaj pozdrawiam teraz tutaj księży, kogoś w innym stroju niż ja akurat, braci zakonne, czy ktoś jest z was. To na pewno to jest zasadnicza forma tak samo stawania się mężczyzną, realizacji swojego powołania. Bo mówimy o relacji cały czas, nie? Że my dojrzewamy jako faceci w relacji. Relacja jest szansą, nie jest gwarancją. To znaczy, że ja mam żonę, to nie znaczy, że stanę się przy niej facetem. Powiecie, spłodzę dzieci i będę chodził do pracy. Nie mogę się po prostu tylko tak myknąć bokiem, ale o tym za chwileczkę. Ale mówię o powołaniu. Mówię o singlach zdeklarowanych, księżach. Mówię o osobach, które no, fizycznie się nie stanie ojcem, a przynajmniej nie powinien, chociaż różne rzeczy słyszeliśmy i znamy. Ale nie o tym chcę mówić. Ale ojcem się staje w głowie, to jest stan umysłu. Mężem się staje po prostu w głowie. Nie chodzi tylko, wiecie, o prokreację i fizjologię, że tak powiem. Bycie mężczyzną, nie? To jest jedna taka ścieżka, jeden cel, którym podążamy i tutaj jakby weryfikuje nas życie, codzienność i tutaj żyć ofiarnie, czy błogo, spokojnie. Następny taki wymiar to jest właśnie nasza relacja do świata, nas jako mężczyzn, a więc studenci, wiadomo, sesja za niedługo, więc wytężony czas pracy dla tych, którzy po prostu już przeszli ten etap, większość z nas to na tej sali, to jest życie zawodowe. A więc to, na co najwięcej czasu poświęcamy. Wczoraj byłem u przyjaciela w Warszawie i on powiedział, że wyjeżdża koło 7, 8, wraca o 19. 3 godziny w samochodzie, w korku, przez Warszawę się przebić, czasem 2 godziny. Całe jego życie. I przychodzi wieczorem, tylko dzieci policzy, pobędzie z nimi oczywiście. Weekendy jest osaczone tak jak choinka, na niego wskakują dziewczyny, bo ma 4 córki. No nie ma się co dziwić, nie? I to po prostu... Więc praca, to co nas wysysa totalnie, miejsce naszych frustracji, porażek, sukcesów, planów, no i stylu życia, bo coś tam zarabiamy, a więc możemy sobie na coś tam pozwolić, coś sobie zafundować, albo no nie zarabiamy, nie wychodzi. Staramy się, no kurczę, jakoś tak nie wiadomo co jest, jakby depczemy w miejscu. I czas, a więc przestrzeń, żyć ofiarnie czy dać sobie na luz. No i trzeci taki aspekt, który wydaje mi się jest ważny w tym miejscu, to jest nasze życie oddane Bogu. A więc kim dla mnie jest Bóg? Co to znaczy, właśnie żyć dla Niego w Jego woli? Kim dla mnie jest Bóg? Ale nie mówię o deklaracji, o wyznaniu wiary niedzielnym. Panowie, ja mówię o tym, co na serio przeżywamy. Kim dla mnie jest Bóg? Jak rozpoznać Jego głos? Szczególnie dzisiaj, w tym czasie, kiedy, przyznajmy, jest jako mężczyźni, jesteśmy pod ścianą. Wielu z nas jest zagubionych. Statystyki nie kłamią. Co druga rodzina się rozpada. Do 5 lat szczególnie. Nawet i nas, w naszym wieku, no średnim, 50, wiecie te sprawy. Dzieciaki odchodzą z domu, małżeństwo się rozpada. Chrześcijańskie tak samo. Nawet nie wystarczy formacja. Mam ludzi ze wspólnoty, którym się małżeństwa rozpadają. A więc ta walka naprawdę to nie jest tak bycie błogie, ofiarne, okej. Nie, to jest naprawdę problem, którym się musimy zderzyć i potraktujmy ten wieczór jako kolejną szansę, po prostu tak spojrzeć na siebie uczciwie. Bo przede wszystkim chodzi, panowie, o styl naszego życia. O to, jak aktywnie spędzamy czas, gdzie lokujemy nasze serce, te plany, które mamy, zamierzenia, jak one są z tym wszystkim, co na przykład łatwiej nam jest w niedzielnym wyznaniu wiary zadeklarować, co nogami potwierdzamy, siadając w tej sali, spotykając się w naszych grupach. Wszystkiemu, co robisz, możesz się poświęcić, dać całego siebie, zaharować się. Jedna skrajność, a druga możesz sobie dać na luz. Nie wiem dlaczego, ale podoba mi się ten plakat. Ja myślę z tym wiecie, na to dzisiejsze nasze spotkanie z tym pilotem. Założę się ten, kto, poszukajcie, no, ciotka Wikipedia powie nam, ten, kto wymyślił pilot, to musiał być facet. Po prostu, bo nam się nie chce, nie? Nawet podejść do telewizora, że tam kliknąć, nie? Po prostu to musiał być facet. I tak myślę, że to jest gdzieś tak głęboko w nas, po prostu kiedy przychodzimy z pracy, klapnąć na kanapie i mieć luz, nie? Przyznam się, no jakieś takie, to jest takie dla mnie takie, no może nie profetyczne, może za dużo, ale takie wspomnienie z mojej przeszłości, kiedy nasze życie z Gabi, to jest moja żona, od 29 lat, jakby co, to mamy 7 dzieci, gdzieś tam pisało na tym plakacie. Kiedy początki małżeństwa, właśnie przychodzę do domu, biorę pilot, a wtedy, wiecie, to jest babcia komuna, ocetka kersy, czarno-biały TV, jak to mówił kiedyś Gajos w jakimś kabarecie. No ja akurat mam kolorowe, siadam, Żona przynosi talerz z zupą, oczywiście nie idę do jadalni, tylko ten i klikam po tym teletekście i jedziemy. Nie, nie było jeszcze 200 kanałów, było tylko 4, ale to mi wystarczyło, żeby się odciąć. Dajcie mi wszyscy święty spokój. Teraz jestem no, ojcem, mężczyzną, facetem. To jest moje królestwo. Kto ma pilot, ten ma władzę, czujecie to, nie? A więc świetnie spędzałem czas, nie? Jako chrześcijański ojciec, a przykładny mąż, sąsiedzi nam zazdrościli. Myślę, taka, wiecie, taka religijna ramka chodziła koło nas cały czas. Może to nie było aureola, ale naprawdę to wyglądało na zewnątrz super. Ale małżeństwo nam się sypało. Żona się wkurza, no taka porządna też, dziewczyna, wiecie, ze wspólnoty, oblatana. Dlaczego ona na mnie krzyczy? O co jej chodzi? No przecież przyszedłem z pracy. Chciałem mieć takie chwile właśnie błogiego czasu. Klapnąć sobie, no dajcie spokój. No. Jedno dziecko przylatuje, drugie, coś ode mnie chcą. Nie, nie, nie. Sio, wszyscy na bok. Tata ma pilot, 10 minut dla mnie, nie? 10, 15, 20. I wiecie, jak to jest, nie? Jak otwieramy komputer wieczorem, co tam człowiek na świecie, cak, 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 o kurczę, pierwsza w nocy. Czytaliście o tym, nie? A to miało być tylko 5 minut. No więc takie pułapki, mentalność. No więc myśmy dokładnie, ja byłem w tym samym wieku, w tym samym miejscu ileś tam lat temu, kiedy nie było tych wszystkich atrakcji związanych z internetem i tym wszystkim, co nas może wyrwać od tego tu i teraz. Wystarczył telewizor z 4 kanałami. I po prostu i na szczęście naprawdę Pan Bóg widział, że coś w naszym życiu jest nie tędy, a ja po prostu powielałem pewien stereotyp mężczyzny. Faceta, który po prostu ma wszystko poukładane, pod kontrolą, jest porządny, nawet się modli, gdzieś na jakieś spotkania chodzi, więc wszystko pasowało na zewnątrz. Pewna norma. No i jak moja żona mnie przycisnęła, to było w Adwencie, 27 lat temu, ja nie chcę tak żyć, zróbmy coś. A ja wiecie, ty mój taki prawie jeszcze w futerale pilot, mój taki złoty, nie? Dzisiaj iPhone takich nie ma, tak? Ja miałem wtedy, myślę, mój kochany pilotek. Co zrobić? I czytaliśmy akurat książkę Wilkersona Krzyż i sztylet. I tam taka scena, jak tam po prostu David Wilkerson, klasyka, pastor porządny, religijny i tak dalej. I dokładnie robi to samo, co ja. Czyli przychodzi ze służby, z pobożnego zaangażowania, siada, telewizor, żona na bok, dzieci na bok, on ma telewizor. No i co w końcu, jego żona dokładnie robi to samo, co u mnie w domu, więc zrywa się, okej, zmieniamy życie, bierze telewizor, wyrzuca z domu przez okno. Amerykanie tak to mają, nie? Mi było szkoda, bo nasz był na gwarancji. I powiedział, dobrze Gabi, to okej, jak chcesz, możemy go sprzedać, będziemy się o to modlić, hura. Gabi złapała mnie za słowo. Dobrze, dajemy Panu Bogu tydzień czasu. Tydzień czasu. O mamo, oszaleliśmy chyba. No ale wiecie, jak słowo się rzeknie, nie? I to tam wiecie, jak nasze żony potrafią z nas wszystko wydobyć. Nie? Była sobota, godzina 20. Siedliśmy w tym, okej, dobra, wyłączam. Wiadomości się skończyły, wtedy się nazywał dziennik czy jakoś tak. No więc, Panie Boże, jeżeli nas słyszysz, chcemy zmienić nasze życie, zrób coś z tym. Dajemy Ci tydzień czasu. Amen. Tak będzie krótka modlitwa po męsku i tak dalej. I tak luzuje się, i tak się śmiejemy. W ciągu tygodnia wieczór przychodzi, coś tam próbuje robić, znowu te wiadomości moje kochane. Nie, tam żona coś tam, no a ja znowu tam, wiecie, tak, no leci. Tak, tam poszliśmy na jakieś spotkania, tam powiedzieliśmy, że po prostu podjęliśmy taką decyzję naszym znajomym we wspólnocie, a oszaleliście chyba dzisiaj, nie? Bez sensu, telewizor wyrzucać. No, na drzewo się wyprowadzacie do jaskini i tak dalej. No ale okej, okay. Sobota, na szczęście wieczór, a więc wszystko to mija. Za 10:08 dzwonek do drzwi. Przychodzi jakiś tam znajomy, nasz przyjaciel, którego 2-3 lata może nie widziałem, z sąsiedniej wspólnoty gdzieś tam z miasta przychodzi. Słuchaj Andrzej, słyszałem, że chcecie sprzedać telewizor. Ja takiego szukam. Och, Panie Boże, nie żartuj. Wziął to taką, to nie była plazma, to była taka cegła. Taki duży, z pilotem staje w drzwiach. Na pewno go nie chcecie. A on mówi mi, nie, nie, nie. I daliśmy mu go. On wyszedł, zamknęliśmy drzwi, siadamy z żoną przed taką dziurą w meblu ściance. I co teraz? A ja nie wiem. Obleciał mnie strach. A było tak fajnie, słuchajcie. Naprawdę było tak fajnie. To było lata temu. I zaczęło się zaczęło się takie życie naprawdę prawdziwe, naprawdę prawdziwe. Wiem, że to nie brzmi, ale na serio, żeby spojrzeć sobie na czas, na styl życia, żeby żyć własnym życiem. Naprawdę, słuchajcie, co jest tym złego, że my jako faceci, przepraszam, przychodzimy i chcemy odsapnąć troszkę po pracy. Co w tym jest złego, że siadamy przed komputerem? Co z tego, że rozkładamy gazety noga na nogę i po prostu ich chcemy? To jest wszystko dla nas. Tylko, że jak tak pozbieramy jako mężczyźni ten czas, sumujemy, ile tego jest, a tutaj jakby statystyki biją nas po głowie, naprawdę, to okazuje się, że nam jest łatwiej myśleć o sobie, o swoich potrzebach, które są uzasadnione, normalne i okej, że są, ale bardziej ta wajcha przesunięta jest mimo wszystko w to miejsce takiego błogiego czasu bycia facetem, mężem, ojcem. Po prostu dajcie mi święty spokój. My to tak lubimy. Dzięki za te kiwanie głową i uśmiechy. Po prostu jesteśmy tacy. To jest prościej. Co więcej, cała natura. No mówię wam, ten pilot na pewno wymyślił facet. To nie ma dwóch zdań. A więc jest coś takiego. I ja dopiero wtedy, kiedy w meblostrzance była dziura i było mnóstwo czasu, zaczęły się rozmowy o tym, tak naprawdę, o co nam w życiu chodziło, jakim mam być mężczyzną, jak mężem dla mojej żony, co sobie obiecywaliśmy na początku, kiedy byliśmy młodzi i bez zobowiązań, jakie życie będziemy wiedli jako świadomi chrześcijanie, którzy oddali życie Bogu. Dopiero zacząłem to wszystko układać i widziałem, kurczę, ile tu jest pracy jeszcze. No i przychodzę z pracy do domu na przykład, zmęczony, i osaczają mnie wtedy jeszcze dwie córeczki, no, spinają się na moje nogawki, no, wdrapują się i ja to myślę, Panie Boże, no okej. Okay. Taki zmęczony, wiecie, no dobra, no już zajmę się wami. Gabi przychodzi, Andrzej, ale one na ciebie cały dzień czekają. Jak trzasnąłem drzwiami, to one się zerwały, rzuciły zabawki i leciały do taty. I ja potem zrozumiałem to. Naprawdę, ja jestem ważny dla nich. One są moim życiem. Pamiętacie na przykład to, jak was, wasz ojciec wziął na ręce albo pochwalił, podał dłoń, z uznaniem poklepał po ramieniu. To jest dla nas. Ja miałem 4 lata, pamiętam, jak tata mnie wziął na barana. Zrobił to, nie wiem, może 2 razy w życiu, może 3, ale ja to pamiętam. To jest tak ważne. Nie wiem, czy wtedy był zmęczony, ale ile razy było tak, że te nasze kochane dzieciaki po prostu cały czas ode mnie chciały, coś chciały. No więc najlepszy sposób zabawy, a były małe, to było zabawy w mama, tata i dziecko. To była zabawa w rodzinkę. To jest najlepsze. Oczywiście. Jedna była mamą, druga tatą, ja byłem dzieckiem. Się położyłem i spałem. I potem, wiecie, takie, no, leżałem, ja chcę spać, jestem głodny, więc przylatywały, karmiły mnie łyżeczką i tak dalej. Robiłem siusiu oczywiście, przebierałem je i w końcu jedna z nich, nie wiem, która to była, mama czy tata, mówi, Andrzej, ja się z tymi dziećmi wykończę. Jestem wykończona. Jakbym żonę słyszał, dokładnie mają wdrukowane to. Ale to był ten czas właśnie, zabawy spędzania czasu z dziećmi. I potem coraz więcej wysiłku, wkładanie, spacery, rozmowy, branie na barana. I mogłem tak samo, słuchajcie, położyć się, zrobić coś sobie. Oczywiście, ja odpocząłem później nieco, ale uszanować to, że naprawdę warto poświęcić się, warto jakby wyjść w takiej, po prostu, takiej szalonej czasem przestrzeni miłości, kiedy wracasz do domu po pracy, po iluś tam godzinach, nic ci się nie chce i dzieciaki na przykład na mnie czekają wszyscy i tak po prostu biadolą, tata, tak długo w pracy i tak dalej, oni już w piżamkach, wiecie, mieliśmy 7 dzieci, był taki czas, że to było, wydawało mi się, że jest tylko pełno małych dzieci, bo każdy było takie, wiecie, tu na ręce, tu na barana, tu to obszarpane były, no jak choinka. Wracam późno i teraz, tatuś, to tam byłeś, taki smutek, żałość. Ja mówię, dobrze, wiem, co zrobię. Chodźcie, jedziemy do McDonalda. One, hurra, nie, oczywiście. A Gabi, Andrzej, one są w piżamach. A widziałem, że już się nie mogę wycofać. Dobra, chodźcie, no to siadamy do dużego busa, jedziemy do drive'a, bo przecież do środka nie wejdziemy, nie. Nie o tej porze, przecież po 10 to już było. Jak ja wróciłem, no więc podjeżdżamy pod drive'a i to jest u nas zawsze jest taki problem, że jak trzeba coś zamówić, nie? Kiedy podjeżdżam, kolejka już za mną tam trąbią, a ja muszę kombinować teraz, co jest grane, nie? I teraz z czego sobie życzycie? Nie słyszę jeden głos, drugi, przekrzykiwanie się. Powiedział, nie, spokojnie. Zapalam światło w kabinie, żebym wiedział, z kim rozmawiam. Po kolei teraz. I one mówią i się patrzy na tą panię, która po prostu mi w tym drive'ie podaje. I to przerażenie na oczach jej, jak widzi 6 dzieci w piżamach. Nie? Co to za ojciec wariat. Ale wróciłem, byłem zmęczony tak samo jak przedtem, ale nasze dzieciaki do dzisiaj o to wspominają. Żeby wieść ofiarne życie pełne miłości, nie trzeba się krzyżować, chociaż po prostu naprawdę... Zmęczeni jesteśmy. Panowie, no tutaj są też panowie młodzi, dziadkowie, starsi. Zakładam, że ktoś tu jest singlem. Nie ma ani jednego dziecka. Jest taka osoba tutaj? Okej, okay, dobra. Drogi przyjacielu, przyjaciele, przepraszam. Kładziecie się wieczorem zmęczeni, tak? Padacie z nóg. Okej, okay, no więc ja mam to samo przy siódemce dzieci. Więc rozumiem, o co chodzi. Po prostu Pan Bóg daje siłę. No to jest życie po prostu. Bierzesz to na klatę i nie ma, że boli. No. Każdy z nas wieczorem kładzie się zmęczony. A więc jest pewna przestrzeń, której możemy troszkę dać siebie. Naprawdę ja bym tego nie oddał, chociaż nie przyszło mi to łatwo. Wiecie, ten mój kochany telewizorek. Ale Gabi naprawdę mnie kocha i ceni mnie za to. I takie właśnie, takie szalone pomysły, które są na granicy takiego no nawet racjonalnego zmęczenia. Bo ja nie mówię, że my jako mężczyźni nie musimy mieć czasu, żeby odpocząć. Bo po prostu, wiecie, wykończyć się może każdy. Nie? Ale jest taki motyw, który warto, żebyśmy, chyba my jako mężczyźni, zapytajmy się o to w grupach po tym spotkaniu, zabiegali. O taką nieustanną postawę gotowości. Słuchajcie, dzisiaj wyjeżdżałem na to spotkanie w garderobie. Córka dorosła rzuciła mi hasło. I pamiętaj, tata, że feminizm to jest owocem tego, że faceci są nieodpowiedzialni. Ja mam tak myślę, Marysiu, o co ci chodzi? No tacy, wiesz, tata, bez jaj. Myślę, o Miriam, przestań. Nie. Ale naprawdę zauważmy, że kiedy my jako mężczyźni nie żyjemy ofiarnym życiem, to kobiety wchodzą w nasze role. I tutaj to jest oczywiste dla nas. I być może, tak jak mówiła moja córka, jesteśmy w dużej mierze odpowiedzialni za takie, a nie inne zjawiska. Ja wiem, że tutaj się pojawią na pewno osoby z tego grona, być może goście, którzy lepiej to omówią, ale ten problem tutaj ma miejsce. Właśnie u źródeł tego problemu jest nasza postawa. Nas, mężczyzn, wobec naszych zadań, kobiet i tego, jak realizujemy nasze życie. Ciężko nam było z Gabi na przykład zdecydować się na trzecie dziecko, kiedy już nasze dwie pierwsze córki były odchowane. Dlaczego? Po prostu, bo strasznie nam płakały w nocy. Miriam przespała pierwszą noc, kiedy miała 3 lata, 2 miesiące. A kiedy się staje do pracy, 4:30, po to, żeby mieć po prostu więcej czasu, to wiecie, o co chodzi, panowie, nie? Rekord pamiętam 17 razy. Stałem w nocy, powiedz imię, nazwisko, adres i kładź się dalej. Tylko tyle, 17 razy. Pamiętam upiornym, nie wiem, tym wynalazkiem, to jest budzik dla mnie. No, nie cierpię go do dzisiaj. Nie? Ale naprawdę, słuchajcie, były takie sytuacje, kiedy ja myślę, że nie jestem odosobnionym przypadkiem tutaj na tej sali, ale pamiętam takie noce, kiedy po prostu już nie mogłem naprawdę, kiedy zasypiałem, a żona robiła wszystko, bo wiecie, mają sypialnię, jedno małe łóżeczko, drugie małe łóżeczko i dzieciaki, które się budziły, nie? No i śpisz sobie błogosławionym snem, głębokim i żona cię tak szturcha mocno, żeby nie powiedzieć kopie w łydkę, nie? Mówi, Andrzej, Miriam płacze. Ja po prostu podnoszę, wiecie, siebie, patrzę się, oczywiście półmrok i ta radość. Gabi, nie, to Magda płacze. I miałem wolne, nie? Bo to było tamto łóżeczko, nie? I takie, wiecie, taka satysfakcja, taki po prostu totalny, nie wiem, jak to nazwać. Ale Gabi, no w końcu już przegrana, wiecie, karmi to dziecko w nocy, wykończona. Zapala lampę, pochyla się nad swoim łóżeczkiem i mówi: Andrzej, Magda śpi, to Miriam płacze. No więc znowu idę do tego drugiego łóżeczka. No tak, jak zbity pies. Albo po prostu straszny by ten dźwięk budzika, który budził mnie i być może się mogły obudzić dzieci. Więc ważne było, żeby od razu, jak budzik zacznie brzęczeć, żeby go zgasić. To taki po prostu mechaniczny, klapł się go w głowę i siedział cicho. No i jedna z nocy po prostu karmimy te dzieci wieczorami, butelki, zmęczeni, po prostu nic się już nie chce. Panie Boże, ratuj, nie? Co tu zrobić? Kładziemy się, kiedy noc po prostu mija jak godzinę i Gabi mnie kopie. Andrzej, budzik. No i ja to biorę, nie? I znowu gaszę go, ale on dalej. Drugi raz, dalej. Zapalam światło, patrzę się, a ja po smoczku z butelki, nie? Tak to wyglądało. Nie? I dzisiaj naprawdę się z tego śmieję, tak podobnie jak panowie tutaj. Natomiast wtedy było to bardzo ciężkie dla mnie. Ale ta radość wejścia w rolę ojca, żeby mieć czas dla dzieci, poświęcić się, żeby zawalczyć na rynku pracy, kiedy prowadzi się działalność gospodarczą i rynek pracy to jest pewna koniunktura. A więc nie zawsze było tak, jak mamy dzisiaj, kiedy po prostu pną się wszystkie słupki, nie? Kiedy premier Morawiecki naprawdę dużego kciuka podnosi i wszyscy my razem z nim. Pamiętam czasy, że nie było na chleb, albo była dekoniunktura, więc trzeba było dużo więcej pracować, żeby po prostu utrzymać rodzinę, zwyczajnie. A więc ten wysiłek, ten stres, to odpowiedzialność. Czytaliście o tym, nie? Ilu tutaj ma kredyty we frankach? Okej, okay. Bolesny temat, rozumiem. Ale to jest wezwanie. No, kto nie chce mieć domu? Dlaczego nie? Przecież należy nam się po prostu jakoś, jeżeli potrafimy jako mężczyźni zapracować, dlaczego nie? Kto z nas to wiedział kilka lat, że nas tak zrobią, nie? Ale to jest inna rzecz. Chodzi o pewną taką postawę, której my się musimy zmagać, której się zmagamy i naprawdę chcemy wyjść jako zwycięzcy. W tym naszym poświęceniu, dawaniu siebie. Że nie musi być tak, jak my chcemy lajtowo, tylko czasem nas to kosztuje. A skoro jesteśmy o pracy, to można pójść oczywiście w taką pracę ofiarną, można zaangażować się, żeby utrzymać rodzinę, ale można też pójść w drugą stronę tego wahadła, przechylić. Można pracę traktować jako taką naprawdę wygodną ucieczkę od bycia ofiarnym mężem, ojcem. Kiedy tak prowadzimy różne rodzaje rekolekcje, szkolenia, spotkania, kursy, to jest temat naprawdę 1/3 tych spotkań, rozmów, potem może modlitw. 1/3 dotyczy właśnie tego, że praca, zamiast być ofiarnym dawaniem siebie i sposobem dla nas mężczyzn, jak zawalczyć o nasze rodziny, zatroszczyć się, jest też miejscem ucieczki. Bo w domu nie zawsze, wiecie, nie wiem jak jest u was, ale moja żona zawsze coś ode mnie chce, no cały czas. Macie też te, okej, dzięki, że te uśmiechy, no fajnie, to jest ta interakcja. Po prostu ja mam wrażenie, ona zawsze coś chce i te wszystkie pomysły, które wymyśla, nie? I po prostu to trzeba coś robić, oczywiście, no bo ona po prostu ma inne spojrzenie i te moje lenistwo, które się na to nakłada, jest po prostu, no cały czas walczy z tym, no bo trzeba po prostu cały czas coś tam gonić, coś zrobić, nie? I tak dalej. Więc praca jest potrzebna, ale bardzo często jest też tak, że my jako mężczyźni uciekamy do pracy. Uciekamy do pracy od naszych obowiązków. Oczywiście stymuluje to pragnienie sukcesu, awansu, jakiegoś tam pewnej pozycji. Kto pracuje w korporacji, to wie. Dlaczego nie masz mieć ładniejszego auta niż sąsiad? Albo większego domu. Oczywiście i możemy też się spalać tym. To też będzie poświęcenie. Ale czy to będzie naprawdę poświęcenie, czy to będzie budowanie siebie, swojego takiego właśnie realizacji celu. Bo ja chcę, bo siedziałem na M3, 4, miałem 50 metrów i teraz jak się rozbujam, to będę miał 250. I tak będzie, to będzie cel. Mamy przyjaciół we wspólnocie, którzy właśnie w ten sposób stracili małżeństwa i rodzinę. Różne jest to nasze życie, błogie czy ofiarne. Ja wiem, że ja teraz tylko cały czas jakby prowokuję pewne spostrzeżenia, pewne takie zapalam pewne flesze w pewnych miejscach, ale ważne jest to, żebyśmy mogli spojrzeć na to, wiecie, tak całkiem serio, uczciwie. Ja nie wiem, jak to jest u was, ale my jak się jako mężczyźni spotykamy, to naprawdę widzimy, że czasem musi być tak, jakaś coś się wydarzy na naszym spotkaniu, albo jakaś atmosfera, albo coś się wydarzy w życiu, z czym sobie już nie daję rady i wtedy się przyznam na spotkaniu. Do tego, co naprawdę przeżywam. Miejsce, w którym jestem, moich potrzebach. A tak, poza tym, te nasze spotkania nawet są takie błogie, takie fajne, takie męskie. Pomodlimy się, poczytamy brewiarz, pogadamy. Ale ciężar dźwigamy sami. I często jakby jest takie mozolne to życie. Bo jesteśmy tym sami, chociaż, uwaga, mamy przyjaciół we wspólnocie, nie? Mężczyzn, nasze grupy. Jesteśmy zaproszeni do tego jako mężczyźni, żeby wziąć na klatę nasze życie, żeby nie chować się za te krzaki, które sobie budujemy. Krzak towarzyszył Adamowi od zawsze. I my dzisiaj też sobie różne krzaki znajdujemy. Tym krzakiem może być po prostu, wiecie, smartfon, może być samochód, może być praca. Zawsze, kiedy pojawia się wyzwanie, coś, co nas przerasta, coś, co wymaga ofiary, poświęcenia, to my od razu po prostu wymyślamy jakieś krzaki, żeby się schować. Po prostu, bo tak jesteśmy skonstruowani. I możemy się schować za żonę, zrzucić na nią to. Skoro ona to wszystko ode mnie oczekuje, to są wszystko jej pomysły, no to niech bierze na klatę, nie? Niech się buje, nie? Najgorsze to jest teraz, panowie, przed świętami. Nie? Zobaczcie sobie na te zastępy męczenników w marketach, czyli facetów, którzy pchają wózki. No to naprawdę, jak ja bym po prostu nakręcić jakiś film o męczeństwie facetów, to naprawdę, słuchajcie, wystarczy tylko przedświąteczne wózki z marketem, tego gościa, który tam się czołga, wlecze i dajcie mi święty spokój. Jestem jednym z nich. To widziałem, że po prostu jest, ja tego nie wytrzymuję, wiecie, bo facet, nie wiem, ale ja też tak robię. Ja idę do marketu tam, nie? A żona idzie w ten sposób. No po prostu nie, to nie jest. Znalazłem sobie kącik z kawą i gazetami. Umawiamy się, że jest określona jakaś tam, wiecie, kwota do wydania, określony czas i to są moje zakupy. I ja się nie denerwuję, Gabi ma więcej czasu, super, naprawdę, i przychodzimy zadowoleni. Ale tak naprawdę, żeby się męczyć w ten sposób, to jest strasznie. Chociaż czasami uciekam, chowam się za kubek z kawą. Naprawdę. A wiem, że powinienem jej towarzyszyć. Mea culpa. To też jest ten temat dla mnie. Jest też jeden krzak, szczególnie obfity w grupach mężczyzn świętego Józefa, który bujnie rośnie, słuchajcie. To jest nasze bycie we wspólnocie. To są nasze grupy, nasze zaangażowanie. Wielu z nas jest liderów. Takie funkcje pełnimy, ciągniemy za sobą innych. Więc naprawdę, słuchajcie, to, że nas to kosztuje. Przecież po co to Andrzej kręci tyle lat? Dałby sobie facet na luz. Nie, żona by się cieszyła, noga na nogę. Pilot to Andrzej, masz. No, kupcie mu smartfona. Sam pilot, niech się pilotem bawi właśnie do okna, albo przynajmniej, albo wiecie, akwarium nie by sobie załączał, kominek, cokolwiek tam ma. Nie, każdy z nas, słuchajcie, no po co nam to, nie? Ale uwaga, ta forma posługi, te nasze grupy świętego Józefa, te bycie liderem, odpowiedzialnym, to też może być forma krzaku. Słuchajcie, naprawdę, ja mam przyjaciół uznanych, którym się małżeństwa rozpadły ze względu na posługę, na zaangażowanie. Naprawdę nie ma skuteczniejszego knebla dla chrześcijańskiego małżeństwa niż zaangażowanie męża dla królestwa we wspólnocie. No co, żona po prostu nic nie powie. No jak to? No co, nie mogę się iść pomodlić? Na weekend nie mogę pojechać? A że ósmy w tym roku i co z tego, nie? Sześć weekendów z Andrzejem w roku, jeden z swoją żoną. Matematyka jest prosta. To nie mówię, żeby po prostu z Andrzejem nie jeździć dla nas. Nie, nie, nie. Ja mówię, żeby dbać o to, żeby żona nie tęskniła za nami, nie? Żeby dorastające dzieci nie musiały płakać. Myśmy to w naszej rodzinie przerabiali. Kiedy widzieliśmy naprawdę, kiedy dzieciaki małe kopały do drzwi, wiecie, tam śliniły się, rzucały, no protestowały na swój sposób, bo wspólnota była kimś, kto zabiera taty. I miałem naprawdę takie alibi, wiecie, no, jestem porządny, no idę się modlić, o co ci chodzi, nie? A żona już mnie chciała dopaść, jak każda żona, jak ktoś go się nazbiera na co dzień, to trzeba po prostu pogadać. Ja już wiedziałem, co mnie czeka, więc wolałem uciec, schować się w zakrystii, nie? Albo za mikrofonem, albo za gitarą. No, krzaki subtelne, naprawdę pobożnie wyglądające, ale zawsze krzaki. Gdzie się chowam, gdzie uciekam. Gdzie nie chcę podjąć takiego ofiarnego życia na co dzień. I tutaj naprawdę to trzeba wyważyć. Sami z Gabi tego doświadczyliśmy w naszym małżeństwie poprzez posługę, aktywność, ewangelizację, posługę Alfa, budowanie kachalu naszej wspólnoty. Naprawdę. Przeżyliśmy kryzys w małżeństwie. Nie boję się tego powiedzieć. Do dzisiaj z tego wychodzimy. Bo to jest doświadczenie, które niesiemy. To jest kilka lat naprawdę na półtorej etatu dla królestwa, jeden etat jeszcze jako szef firmy, no i przynajmniej pół etatu z dziećmi. I jakby po prostu rzeczywistość nas zweryfikowała, nie? Szczególnie mnie. Bogu dziękuję, kachal się kręci dalej, bez nas nowi są liderzy, odpowiedzialni, ale naprawdę zapłaciliśmy cenę. I dzisiaj żona mi mówi, Andrzej, czy naprawdę musiałeś wszystkiego? Ja myślę, że być może nie. W myśli na pewno nie. Popełniłem błędy. Dzięki Bogu Pan Bóg nas zachował. Kachal jako wspólnota kręci się, robi swoje i chwała Panu. Zapłaciliśmy cenę, ale czy tego chciał Pan Bóg? Czy ja usłyszałem Boży głos? Czy nie poddałem się pewnej potrzebie, nawet naprawdę pobożnej? Nie chodzi o taki, wiecie, tani aktywizm. Nie, 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 nie. Ale po prostu jest coś takiego, że to nieustanne takie wsłuchiwanie się w Ducha Świętego. Panie Boże, czy to jest Twoje? To, że to jest fajne, pobożne, religijne, czy to jest to, co ja mam robić? To jest bardzo ważna przestrzeń, panowie. Dlaczego? Po prostu, bo to jest to, co nas dotyczy w pierwszej kolejności. Liderów męskich grup, którzy mają się troszczyć o innych, troszczyć się o siebie, uwaga, troszczyć się o swoje żony, swoje dzieci, środowiska, troszczyć się o twoje powołanie kapłańskie, zakonne. Kimkolwiek jesteś, stajesz przed Bogiem jako facet i masz całą litanię spraw, gdzie nie możecie zabraknąć, mówiąc kolokwialnie. A więc jest pewna przestrzeń do zagospodarowania. I tutaj stawianie kroków w poświęceniu, w słuchaniu głosu Boga wiąże, ma charakter, powiedziałbym, prawie profetyczny. Dlaczego? Po prostu, bo tu nie chodzi o to, że teraz się ustawiamy obok Izajasza, Jeremiasza i innych. Nie, nie, nie. Mówię o tym, że to Bóg musi nam objawiać. My musimy słyszeć głos Boga. Jako mężczyźni świętego Józefa musimy mieć przekonanie, że Bóg od nas tego chce. Jako mężczyźni, ojcowie, musimy wiedzieć, czy na pewno Bóg chce, żeby podpisać kredyt i budować dom, czy może wziąć połowę mniejszy. Czy muszę zmienić ten samochód, czy zmienić tą pracę, bo mnie ten szef irytuje i pójść do innej? Się okaże, że tam jeszcze będzie gorzej? Ten samochód, który kupię drogi, sąsiada szlak trafi zazdrości, ale ja będę wbijał zęby w tynk i paznokcie ogryzał aż do łokcia? To są decyzje, które musimy podejmować, ale o ile łatwiej byłoby, gdybyśmy je podejmowali w takim rozeznaniu, takiej pewności serca, pokoju serca, że Bóg mi o tym mówi. Uwaga, ja przynajmniej go pytam o to, a on mnie już tak prowadzi, że że jak masz, wiesz, kupić ten samochód, to się okaże, że, nie wiem, koło odpadnie przy tobie, o wiesz, chwała, dzięki ci Panie Boże, bo to auto nie dla mnie. Nie, po prostu, jeżeli powierzymy siebie Panu Bogu i będziemy nasłuchiwać, to On wie, że mamy klapnięte uszy. On o tym wie. I On musi przemówić tak, żebyśmy chodzili Jego drogami. Ale to nie jest takie łatwe. To, czy my usłyszymy Pana Boga w tym naszym życiu, błogim czy ofiarnym, w poświęceniu czy w rezygnacji. Bóg nie chce, żebyśmy się zaharowali. Nawet w posłudze. Bóg chce, żebyśmy robili to, co On chce. Uwaga, to na pewno nas będzie kosztować. No, przepraszam, panowie, kilkadziesiąt osób. No po co tutaj przyszliśmy? W domu jest tak fajnie, nie? Teraz zimny samochód skrobać albo współczuję tym, co idą na tramwaj, nie? Rozumiecie? To nas kosztuje, my tu jesteśmy, poświęcamy czas, siebie. To nas kosztuje. Przynosimy to doświadczenie potem do naszych rodzin, naszych grup męskich i tak dalej. Więc to nasze wyjście do Pana Boga, żeby Mu służyć, domaga się o to, żebyśmy my usłyszeli głos Pana Boga. Ofiarność jest znakiem profetycznym. To nasze zaangażowanie ofiarne, poświęcenie jest znakiem na wskroś profetycznym. Gdyby nie Andrzej, jego poświęcenie, nie byłoby nas tu. Ja tak przepraszam, mówię Andrzej, wiadomo, że tutaj mówię o samym zespole, nie? Ale mówię Andrzej, żeby po prostu, wiecie, to jest Andrzej, nie? Niech to będzie. Także po prostu mówię właśnie o czymś takim, nie? A przecież mógłby się położyć w domu, odpocząć, po co mu to? Ma żonę, dzieci. I to poświęcenie rodzi owoce. To wsłuchiwanie, to drżenie serca, ta modlitwa, którą mieliśmy przed tym spotkaniem. Jakże ona jest ważna. Ta postawa serca po prostu. Kiedy ja mam naprawdę różne chwile. No modlę się, Panie Boże, no wiesz, daj Ci to i to. Czasu mam tyle, że za chwilkę pracownicy przyjadą, 6:30. A więc, Panie Boże, daj Ci tę intencję, przemów do mnie. No i nie słyszę. Ale decyzję trzeba podejmować, nie? I potem trzeba na bieżąco, wiecie, po prostu gdzieś tam biegnę przez miasto, tu widzę krzyż przy drodze, Panie Boże, ratuj. Tu słyszę dzwony na namiot Pański, jesteś ze mną, no prowadź mnie. Ale takie po prostu proste, wiecie, szukanie podpowiedzi od Pana Boga, czy to, co ja robię, jest tym, czego ode mnie chce Bóg. I to nasze zaangażowanie właśnie w Królestwo, życie ofiarne czy błogie, danie sobie na luz, bo wystarczy mi, że tutaj przyjdę raz za tydzień na spotkanie, czy raz za miesiąc tu do kamieniołomu i jestem fajny, mężczyzną świętego Józefa. To naprawdę jest uzależnione, owocność tego czasu. Takie życie wprawdzie uczciwe od tego, czy ja godzę się na to ryzyko. Kiedy Andrzej zaczynał z mężczyznami świętego Józefa ileś tam lat temu, to ryzykował po prostu. Czy to wyjdzie? Czy nie skazuje się na śmieszność w pracy, nie wiem jak tam to komentują, nie? Na ulicy i tak dalej, w kościele jak to komentują. Poszedłby do baby do domu, co tam jeszcze co tu robi. Nie? Ileż takich głosów jest? Po co nam to? A więc ofiarność to jest ryzyko, bo robimy coś, być może coś, co nas ma jakby no, wyciągnąć z takiego właśnie błogiego lenistwa, które jest w nas. Ja myślę, że dotykamy takiego bardzo ważnego miejsca przy kryzysie współczesnego mężczyzny, jego zagubieniu. Taki profetyczny zmysł, który Bóg daje dzisiaj mężczyznom, tym, którzy go szukają. Bo pamiętajmy z Biblii, nie? Pan Bóg zawsze rozmawiał z facetem. To my jesteśmy wezwani szczególnie do dialogu. Ja nie mówię, że panie go nie słyszą, nasze żony. Nie, nie, broń Boże. Ale to my w pierwszej kolejności jesteśmy wezwani do tego, żeby naprawdę prowadzić życie takie, aby inni, widząc nas, doświadczali Boga. Inni, widząc nas, nasz styl życia, mają doświadczyć Boga. I wtedy nie musimy na siłę tu zapraszać, chodźcie wszyscy, bo tu jest fajnie, wiecie, bo jeszcze ktoś przyjedzie, jeszcze lepszy mówca, kolejny weekend, jeszcze jedna konferencja, a Donald to by sobie już mógł kupić prywatny po prostu samolot ze Stanów latać, nie? Nie o to chodzi. Po prostu jeżeli będziemy żyli życiem Boga w nas, w tym takim poświęceniu, które jest odpowiedzią na Jego głos, to pociągnie błogosławieństwo. I to nie jest łatwo. Czasem z Andrzejem rozmawiamy, rzadko, ale pamiętam ostatnią rozmowę, kiedy właśnie zorganizować konferencję czy nie, będą faceci na weekend czy nie. To jest ryzyko. Ale Bóg naprawdę staje w takim miejscu, gdzie my pytamy się Go, kiedy ryzykujemy, kiedy przychodzisz na to spotkanie w małej grupie, nie przyszedł jeden kolega, drugi, trzeci, albo jesteście we dwóch. Panie Boże, czy to ma sens? Tyle lat już przychodzę. Poświęcam czas, tracę. Przejechałem pół miasta zakorkowanego. Ja z Bali zjechałem tutaj godzinę. Współczuję wam. Nie ma to jak mieszkać na prowincji. Ale naprawdę, słuchajcie, no jest... Mówię o takim poświęceniu, które jest takim spalaniem dla Pana Boga. I ostatnie zdanie. Kiedy dzisiaj przeżywamy końcówkę już Adwentu, kiedy te wszystkie postacie jakby przeszły przed nami w liturgicznych czytaniach, kiedy widzimy ich, warto zwrócić, tak to dzisiaj właśnie ksiądz w kazaniu na tej mszy przed naszym spotkaniem powiedział, nie? Kogo nam Pan Bóg pokazuje w czytaniach? Zachariasz, Elżbieta, Józef, Maryja. To są bohaterowie Adwentu. Ludzie, którzy naprawdę swój pomysł na życie musieli zarzucić, uwaga, chociaż on był pobożny. Ci wszyscy byli sprawiedliwi, byli pobożni, mieli jakiś ustalony styl życia, mieli swoją pracę, swoje zajęcia, pomysł na życie oddany Bogu. I Bóg, jak w profetyczny sposób wszedł to on to wszystko powracał do góry nogami i zrobił swój układ. Poukładał te puzzle inaczej. Ja stając w tym miejscu przed wami, widzę kilkadziesiąt osób, widzę kilkaset tysięczny Kraków. 1/3 to są mężczyźni. Co zrobić? Jak żyć, żeby widząc mój styl życia tutaj, każdego z nas, kolega z pracy, sąsiad, na parkingu, w markecie, gdziekolwiek się spotykamy, mogli doświadczyć Boga poprzez mój styl życia. Jak to zrobić? Jak żyć ofiarnym życiem? Jak wychodzić z błogiego życia, takiego, wiesz, tego lenistwa, o którym mówimy? Żeby po prostu wejść w taki profetyczny, proroczy styl życia, który objawia Boga. I który będzie nie uciekniemy przed ofiarą. To jest nieuniknione. To będzie kosztowało. Czy 4 bohaterów straciło pracę, skazane było na śmieszność? Nie my kapłan, więc bez pracy. Babcia w ciąży, totalny obciach, nie? Kryła się z tym Elżbieta. Maryja wpadła, małolata, która się puściła. Józef co zrobił, słyszał, no uciekł, no każdy z nas. Bóg po prostu przewalił wszystko, porozwalał wszystko. I oni w to weszli. Każdy z nich powiedział Panu Bogu amen. Spróbujmy, drodzy panowie, na tym krótkim naszym dzieleniu, które będzie tak po spotkaniu, zatrzymać się nad takimi trzema pytaniami, nie? Żebyśmy sobie, ale tak naprawdę szczerze mogli powiedzieć, bo jeżeli nie będziemy prawdziwi w tym, co robimy, słuchajcie, to nie ma sensu. I każdy z nas ma takie miejsce zakładania masek. Niech to będzie taki azyl, którym zaryzykujemy to i ten jeden wieczór Adwentu poświęcimy, żeby wyjść za tego krzaka. Pierwsze, co dla mnie jest ciężarem? Co mnie przytłacza, przed tym uciekam, co mnie boli, co mnie wkurza? Nie wiem, czy to jest po prostu, wiecie, no ja sam, moja historia, moja żona, moje dzieci, moja praca, szef. kredyt we frankach, choroba, zdrowie. Co dla mnie jest ciężarem? Drugie, to jest propozycja. Jakie decyzje powinienem podjąć na drodze przemiany, by żyć w poświęceniu? Więc z jednej strony mamy to lenistwo Bogiem, że mi się nic nie chce, a z drugie zaharuję się na śmierć, bo tak, bo trzeba i tak dalej i robię, wyznaczam sobie, wiecie, mogę jeździć maluchem, mogę jeździć Teslą. Chodzi o auto. Tylko ile mnie zaangażuje serca, czasu, sił, kupienie malucha, a ile ta Tesla? Chodzi o takie coś, więc jakie decyzje powinienem podjąć na drodze przemiany życia w poświęceniu? I trzecie takie, czy moi przyjaciele, tutaj, moja mała grupa, moi mężczyźni świętego Józefa, z którymi się tu spotykam, to są właśnie przyjaciele czy znajomi z Kościoła? Czy to nasze dzisiejsze spotkanie, albo to spotkanie cotygodniowe, w których uczestniczę, jest miejscem dla mnie wsparcia, czy raczej zawodu? Co zmienić w tej naszej grupie, żeby było uczciwie, żeby było prawdziwie? Boli? Zmierzmy się z tym, panowie. To jest nasz adwent, męski adwent. Jedyny taki wieczór adwentowy, który możemy sobie w tym roku zafundować. Jutro to już będzie historia. Za miesiąc przyjeżdża ktoś inny. Ale stajemy u progu, by się narodziło coś w nas nowego, prawdziwego. Słuchajcie, życzę wam tego. I sobie przede wszystkim też. Ale tutaj, żeby to nasze dzielenie po tym spotkaniu, a potem decyzje, które daj Boże, że podejmiemy, a potem będziemy się wspierać, rozliczać jako przyjaciele na telefon, wiecie, po prostu mailami, czymkolwiek, żeby zrodziły w nas nowe życie. Te 700 tysięcy ludzi to jest pestka. 12 wieśniaków z Galilei za kilkadziesiąt lat wstrząsnęło całym światem. Co to jest dla nas? Zachęcam. Bardzo wam dziękuję.